Alleluja za tytuł poselstwa. Jubileusz, część druga. Potrzebujemy jeszcze drugiego poselstwa na ten temat. Tak zadecydowaliśmy przed tym szkoleniem, ponieważ jubileusz jest tak pełen treści, ma tak bogate i rozległe znaczenie. Wczoraj brat Minoru dzielił się, że wszyscy musimy być heroldami. Znajdziemy to w pierwszym liście do Tymoteusza 2:7. Paweł mówi tam, że jest heroldem, apostołem, nauczycielem. Herold to oficjalny sprawozdawca Bożej nowotestamentowej ekonomii. My wszyscy powinniśmy być takimi oficjalnymi sprawozdawcami jubileuszu Bożej nowotestamentowej ekonomii. Święci, pamiętajmy, że Ewangelia nie jest tylko dla niewierzących, ale dla nas. Ewangelia jest dla każdego, dla wszystkich wierzących. W liście do Rzymian 1:15 Paweł powiedział, że gotów jest ogłosić Ewangelię także wam, którzy jesteście w Rzymie. Oni wszyscy oczywiście byli wierzącymi. Cały list do Rzymian jest więc Bożą Ewangelią, która ciągnie się od usprawiedliwienia poprzez uświęcenie do rzeczywistości ciała Chrystusa, czyli do miejscowych kościołów i do życia scalania całego ciała Chrystusa. Na tym polega cała Boża Ewangelia. Święci, w poprzednim planie poselstwa prawdziwie mnie coś poruszyło i to bardzo. Chciałbym to wam przeczytać ponownie. Zobaczyliśmy, że nowotestamentowy jubileusz jest wiekiem uniesienia, który służy naszemu zbawieniu. Słowo uniesienie, jeśli poszukacie w słowniku, oznacza wielką radość bądź przyjemność. Gdybym mógł umieścić w was licznik, to jaką wskazywałby miarę radości? Na ile radujecie się Chrystusem? Powinniśmy mieć wielką radość z Pana, prawda? Wielką radość w Nim. Powinniśmy się Nim radować bezgranicznie. W planie do poselstwa 10, w punkcie drugim rzymskim, a czytamy, wiek Nowego Testamentu to wiek uniesienia, a chrześcijanin to człowiek uniesiony zachwytem. Zatrzymam się nad tym. Tak, pracowałem nad tym planem, ale muszę się zatrzymać i powiedzieć, Panie, czy jestem takim człowiekiem? Czy raduję się Tobą bezgranicznie? A tego Pan chce. To buduje ciało Chrystusa. Dalej czytamy, jeśli nigdy nie byliśmy uniesieni zachwytem przed Bogiem, to w niewystarczającym stopniu radujemy się Chrystusem. Sądzę, że wszyscy musimy wyznać, że zwiększyć się musi radowanie się przez nas Chrystusem. Nie wiem, czy macie poczucie, że wystarczająco się radujecie Chrystusem. Sądzę, że wszyscy mamy poczucie, że musi się zwiększyć radość z Chrystusa. W Psalmie 51:13, gdy Dawid odniósł duże niepowodzenie, modlił się tak, że mam wrażenie, iż wszyscy musimy czasem taką zanosić modlitwę. Przywróć mi radość z Twojego zbawienia i wzmocnij mnie duchem ochoczym. Gdy macie radość z Bożego zbawienia, gdy On dostarcza Wam pełnię radości, to radujecie się Nim. Macie ochoczego ducha do spraw pańskich i rzeczy Kościoła. Nikt nie musi wyciągać was, byście służyli Panu. Chcecie Mu służyć. Macie ochoczego ducha. Dlaczego? Ponieważ macie radość z Bożego zbawienia. Potrzebujemy zatem odnowienia w sobie radości z Bożego zbawienia. Wczoraj śpiewaliśmy sporo pieśni. Było to niezapomniane spotkanie dla mnie. Czuję się, jakbym mówił komuś, kogo nie było tutaj, Tomaszowi. Przyjdź na następne spotkanie, a zyskasz coś jeszcze. W każdym razie, wczorajsze spotkanie było wspaniałe. Podobał mi się hymn, gdzie Jezus jest, tam radość jest.
I used to have to sing that, you know, when I
Gdy ukończyłem uczelnię w Kansas, przeprowadziłem się do Houston. To tam przyszedłem do życia kościoła. Nigdy nie myślałem, że tam może być tak gorąco w lecie. Temperatura teraz na zewnątrz, dzisiaj i wczoraj. Jednak tam w Houston jest to normalne. Ach, tak gorąco i wilgotno. Pamiętam, że gdy nadchodziło lato, zwykłem śpiewać, gdzie Jezus jest, tam radość jest. Nieważne, gdzie jesteśmy, w jakich okolicznościach, czy mieszkamy w górach, czy w zakrzewionej dolinie, gdziekolwiek, na terenach zalewowych, gdzie Jezus jest, tam radość jest. Chwała Panu. Wczoraj wciąż myślałem o dzwonie wolności w Filadelfii. Jest pęknięty. Dla mnie to znamienne. Na dole tego dzwonu widnieją słowa o jubileuszu z Księgi Kapłańskiej 25:10. Czy to nie zdumiewające? Czytamy tam, oznajmijcie wyzwolenie w kraju dla wszystkich jego mieszkańców. Taki napis tam widnieje, ale ten dzwon jest pęknięty. To mi pokazuje, że czegokolwiek próbujemy, czymkolwiek się radujemy, co nie jest Chrystusem, jest popękaną radością. Nie jest to prawdziwy jubileusz. Czytałem trochę o rewolucji amerykańskiej. Przeczytałem też o tym, jak oceniali to Brytyjczycy. Książka nosi tytuł Żołnierze angielscy i rebelianci. Tak to ocenili. Żołnierze angielscy i rebelianci. Gdy więc to przeczytałem, dziś rano pomyślałem, że ci wszyscy żołnierze i rebelianci potrzebują jubileuszu. Nieważne, kim jesteście, potrzebujecie Chrystusa, prawdziwego jubileuszu. Księgę Kapłańską, wersję odzyskiwania, przeczytamy, że napisano ją około 1490 roku przed Chrystusem. Natomiast księga Izajasza w 8 wieku przed Chrystusem, około 700 lat przed narodzeniem Chrystusa. Kilkaset lat później Pan stanął w synagodze i przeczytał fragment z tej księgi na temat jubileuszu. Minoru to przeczytał. Chciałbym to jednak ponownie podkreślić. Podano mu zwój proroka Izajasza. On rozwinął zwój i znalazł miejsce, gdzie było napisane. Duch Pana jest na mnie, ponieważ namaścił mnie. Czyta on to zgromadzonym, abym ubogim zwiastował Ewangelię. Posłał mnie, abym jeńcom ogłosił uwolnienie, a niewidomym przejrzenie, abym uciśnionych odesłał wolnymi, abym ogłosił rok przychylnego przyjęcia przez Pana, rok jubileuszu, a gdy zwinął zwój i oddał go słudze, usiadł. Posłuchajcie dalej. A oczy wszystkich w synagodze były wpatrzone w niego. On zaś zaczął mówić do nich, dzisiaj wypełniło się to pismo w waszych uszach. To była wielka chwila w historii świata. Dziś wypełniło się to pismo w waszych uszach. To pismo wciąż wypełnia się w nas dzisiaj, w życiu Kościoła i w Pańskim odzyskiwaniu. Zobaczymy to w planie do tego poselstwa. W wersetach biblijnych pod tematem mamy Dzieje Apostolskie 26:16-19. W tych wersetach Pan przez Ananiasza powierza Pawłowi posłannictwo. W przypisie 6 do wersetu 26:18 To posłannictwo jest posłannictwem głoszenia nowotestamentowego jubileuszu. Szczególnie werset 18. Pan powiedział Szawłowi z Tarsu, że chce, by on otwierał ich oczy, zwracał od ciemności do światła i od władzy szatana do Boga, żeby otrzymali oni odpuszczenie grzechów i dziedzictwo pośród tych, którzy zostali uświęceni dzięki wierze w Niego. To nowotestamentowy jubileusz. W przypisie przeczytamy, typ jubileuszu obejmuje przede wszystkim takie błogosławieństwa, jak ogłoszenie wolności i powrót każdego człowieka do swojego majątku. Na wypełnienie jubileuszu, o którym tu mowa, składają się takie podstawowe błogosławieństwa, jak uwolnienie od władzy ciemności i otrzymanie boskiego dziedzictwa. Teraz, święci, chciałbym przekazać nakaz. Jeśli przeczytacie o szkoleniu dla młodych ludzi, w poselstwie pierwszym Bradley niósł brzemię związane z tym wersetem 26:18 z Dziejów Apostolskich. Nakazał wszystkim młodym ludziom, wszystkim świętym modlić się tym wersetem. Nie możemy ogłaszać jubileuszu, jeśli w nim nie żyjemy. Jeśli przeczytacie to pierwsze poselstwo z tego szkolenia. Brat mówi, że musimy się modlić: Panie, otwórz mi oczy, otwórz mi oczy, odwróć mnie od ciemności do światła, chcę być pełnym światła, odwróć mnie od władzy szatana do Boga, by mógł otrzymać pełne odpuszczenie wszystkich grzechów i dziedzictwo pośród tych, którzy zostali uświęceni dzięki wierze w Ciebie. Miał takie brzemię, byśmy modlitewnie czytali ten werset i naprawdę modlili się nim w sposób gruntowny, kompletny i szczegółowy, a stanie się on naszym doświadczeniem i będziemy mogli ogłaszać nowotestamentowy jubileusz, ponieważ żyjemy w rzeczywistości tego jubileuszu. Dobrze, przechodzimy teraz do planu poselstwa. Dużo się opieram w tym poselstwie na tym planie. Punkt pierwszy rzymski, głoszenie Ewangelii ubogim, obwieszczanie jeńcom uwolnienia i ślepym odzyskania wzroku oraz odsyłanie uciśnionych wolnymi, to wyzwolenie i błogosławieństwa jubileuszu. Punkt A. Słowo jubileusz w Księdze Kapłańskiej 25:10 oznacza okres wznoszenia okrzyków, czy też dęcia w barani róg. Dęcie w barani róg to ogłoszenie Ewangelii. Ogłaszanie wolności w czasie nowotestamentowego jubileuszu wszystkim grzesznikom zaprzedanym grzechowi, żeby powrócili oni do Boga i Jego rodziny, Bożego domostwa i wznosząc okrzyki radości, cieszyli się Bożym zbawieniem w Nowym Testamencie. Po pierwsze, alleluja, powracamy do Boga. Czy kochacie Go? Nie powracamy jedynie do Boga, powracamy do Bożej rodziny, Bożego domostwa. Święci, jesteśmy w Bożej rodzinie, w Bożym domostwie. Chcemy też, by wielu, którzy odeszli, powróciło do Bożej rodziny, do Bożego domostwa. Chcemy też wznosić okrzyki radości i cieszyć się Bożym zbawieniem w Nowym Testamencie. Bóg nakazał nam wznosić okrzyki. Czasem musimy wznieść okrzyk. Zawołaj i wykrzyknij, mieszkanko Syjonu. Może powiedzmy razem 3 razy chwała Panu. Chwała Panu. Chwała Panu. Chwała Panu. Bóg nakazał nam wznosić okrzyki radości. Nakazał nam nim się radować. Punkt B. Głoszenie przez nas Ewangelii to dęcie w trąbę odkupienia, które ogłasza światu. Bardzo lubię ten werset. Oto teraz czas upragniony. Podkreślcie słowo teraz. Oto teraz, święci, teraz. Oto teraz. Teraz czas upragniony. Oto teraz, dzień zbawienia. Rok jubileuszowy. Dzień zbawienia to pojednanie z Bogiem. To czas powrotu do Boga. Teraz więc, teraz właśnie jest dzień zbawienia dla nas wszystkich. Teraz właśnie jest czas przychylnego przyjęcia. Punkt pierwszy. Bóg, stwarzając człowieka, pragnął dać mu siebie w Chrystusie na własność i dziedzictwo dla człowieka. Człowiek jednak upadł, w związku z czym utracił Boga, swoją własność, i zaprzedał się w niewolę grzechu, szatana i świata. Wiemy, że Bóg przedstawił siebie w postaci drzewa życia. Chciał, by człowiek go jadł, trawił i przyswajał, żeby stał się taki sam jak Bóg. Czytamy tu więc o tym, że Bóg sprawił, by wyrosło każde drzewo, które było przyjemne dla oka i dobre do jedzenia. A dalej czytam o drzewie życia w środku ogrodu. A zatem drzewo życia, które oznacza Boga w Chrystusie jako ducha, jest dobre do jedzenia. Wielokrotnie już mówiłem, że gdy tylko przyszedłem do życia Kościoła, nie znałem tych wierzących. Wiedziałem jedynie, że lubili mówić: Panie Jezu, kocham Cię, że chwalili Pana, że Go kochali. Ale gdy potem święci zaczęli śpiewać, że Bóg jest dobry do jedzenia, pamiętam, że mówiłem Panu: Panie, wiem, że oni Cię kochają, ale to jest dla mnie lekka przesada. Bóg jest dobry do jedzenia? To jednak pochodzi z Biblii. Bóg jest dobry do jedzenia. On jest dobry do jedzenia. Chcę, byśmy go spożywali, jedli ten duchowy pokarm codziennie. Przytaczamy tu wersety 13-12-15 z Księgi Rodzaju. Pamiętajmy, Jahwe powiedział Abrahamowi, żeby ten podniósł oczy i spojrzał stamtąd, gdzie był. Musimy spojrzeć z miejsca, w którym stoimy, na północ i na południe, na wschód i na zachód. To była dobra ziemia. Abraham obrócił się dookoła. Spójrz na północ, na południe, wschód i zachód. A potem powiedział: całą ziemię, którą widzisz, dam Tobie. A zatem Chrystus, którego widzicie, to Chrystus, którego zyskujecie. Musimy codziennie widzieć więcej z Chrystusa, codziennie widzieć więcej z Niego, który jest jubileuszem. Dobrze, może jeszcze jakieś wersety przytoczę. Jeden z najbardziej otrzeźwiających wersetów Biblii to Księga Rodzaju 4:16, w którym czytamy, że Kain wyszedł z obecności Jahwe i zamieszkał w ziemi Nod, na wschód od Edenu. Święci, nigdy nie opuszczajcie obecności Jahwe. Jeśli chodzi o ziemię Nod, Nod znaczy błąkanie się. Jeśli nie macie Chrystusa, jeśli Nim się nie radujecie, jako obecnością Jahwe, będziecie się błąkać. Nie będziecie mieli kompasu, żadnego celu, centrum, ani wskazówek. Chcemy radować się Nim, naszym centrum i wszystkim. Nie porzucajcie nigdy obecności Jahwe, jak to zrobił Kain. Przytaczamy też Ewangelię Jana 8:34. Zaprawdę, zaprawdę, mówię wam, każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu. Paweł w liście do Rzymian 7:14 oznajmił: jestem z ciała zaprzedany grzechowi. 1 Jana 5:19 mówi: wiemy, że jesteśmy z Boga, a cały świat leży w rękach złego. Cały więc świat leży w rękach złego. Znajduje się w stanie bierności, w szponach złego. To dlatego musimy ogłaszać nowotestamentowy jubileusz. Punkt drugi. Boże nowotestamentowe zbawienie, którego dokonała Boża łaska na podstawie Bożego odkupienia w Chrystusie, przyprowadza upadłego człowieka na powrót do Boga, który jest jego boską własnością. Wyzwala go z niewoli grzechu, szatana i świata oraz przywraca go boskiej rodzinie, Bożemu domostwu. Człowiek może dzięki temu cieszyć się społecznością w Bożej łasce. Czyż nie jest to wspaniałe? Przeczytajmy to wszyscy razem. Boże nowotestamentowe zbawienie, którego dokonała Boża łaska na podstawie Bożego odkupienia w Chrystusie, przyprowadza upadłego człowieka na powrót do Boga, który jest jego boską własnością, wyzwala go z niewoli grzechu, szatana i świata oraz przywraca go boskiej rodzinie, Bożemu domostwu. Człowiek może dzięki temu cieszyć się społecznością w Bożej łasce. Przeprowadzono nas więc do boskiej własności, którą jest sam Bóg. Wyzwolono z niewoli grzechu, szatana i świata. Przywrócono boskiemu domostwu, którym jest Kościół, domostwo wiary. Punkt rzymski drugi. Boże zbawienie zapewnia nam prawdziwą wolność. Naszą własnością jest Bóg i nasza wolność pochodzi z radowania się Bogiem. Punkt A. Jeśli człowiek nie raduje się Bogiem, nie ma prawdziwej wolności. Wolność to uwolnienie od wszelkich więzów, ciężkich brzemion, ucisków i uciemiężenia. Potrzebujemy więc prawdziwej wolności, czyż nie? Jeśli mamy mieć prawdziwą wolność, codziennie musimy oddawać się radowaniu się Bogiem. Niech Pan zwiększa radowanie się Bogiem we wszystkich kościołach. Punkt B. Wszystko w naszym życiu może nas związać. Każda sprawa może nas niewolić. Wszystko w naszym życiu może nas związać. Wszystko, co nie jest Chrystusem, Bogiem w Chrystusie jako Duchem. Wszystko w naszym życiu może nas związać. Każda sprawa może nas zniewolić. W Ewangelii Jana 8:34 czytamy, że każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu. Pierwszy mi się do Koryntian 6:12 Paweł oświadcza, nie wszystko przynosi korzyść, wszystko mi wolno, ale ja niczemu nie dam sobą zawładnąć. Nie chcemy więc dać się wiązać. Kupujecie nowy samochód, to może was związać. Czasem zdarza mi się zobaczyć samochody zaparkowane nie między liniami, ale o tak, ukaśnie. To pokazuje mi, kto jest właścicielem takiego samochodu. Samochód wiąże kogoś takiego, ponieważ on nie chce, żeby zarysowano jego samochód. Jeśli prosto zaparkujecie, no wiecie, drzwi mogą zarysować wam samochód. Jeśli tak zaparkujecie, macie więcej miejsca. Na podstawie tego mogę powiedzieć, że taki ktoś bardzo lubi swój samochód. Mam nadzieję, że nikt z was tak nie parkuje. Nie sądzę, byście coś takiego zrobili. Punkt C. Szatan najpierw nas pojmał. Jest taki zły. Najpierw nas pojmał. Następnie nas zamieszkał, żeby wzniecać grzech i do niego podżegać. W wyniku tego stał się naszym bezprawnym panem. My zaś jesteśmy jego jeńcami w takim stopniu, że aż nie możemy czynić tego, co dobre, a tylko popełniać grzechy. Jest taki werset, wiemy, że jesteśmy z Boga i że cały świat leży w rękach złego. Oznacza to, że cały świat tkwi biernie w sferze wpływu złego, że zły nim zawłaszcza i na niego oddziałuje. Tak oto cały świat leży w rękach złego. Punkt pierwszy. Jeśli człowiek nie posiada Boga, wtedy wszystko, co zaczyna, pozostając w oddzieleniu od Boga, stanowi pokarm dla psów, śmieci i gnój. Paweł wiele osiągnął w judaizmie. Wzniósł się na wyżyny judaizmu, ale mówi, że wszystko to uznaje za pokarm dla psów, śmieci, gnój, żeby zyskać Chrystusa i być znalezionym w Nim. To słowo zyskać można przetłumaczyć wygrać, czyli żeby wygrać Chrystusa i być znalezionym w Nim. Chrystus jest naszą nagrodą. Na tym spotkaniu chcemy wygrać Chrystusa, zyskać Go. Wszystko inne jest gnojem, pokarmem dla psów, śmieciami. Drugi list Piotra 2:22 mówi o heretykach, którzy zapierali się Boga. Spotkało ich to, o czym mówi prawdziwe przysłowie. Pies wrócił do własnych wymiocin, a umyta świnia do tarzania się w błocie. Gdy porównałem wersety drugi list Piotra 2:22 i list do Filipian 3:7-9, zdałem sobie sprawę, że wszystko inne niż Chrystus jest śmieciami, pokarmem dla psów, gnojem, wymiocinami i błotem. Musicie to sobie uświadomić. Wszystko inne niż Chrystus jest nie tylko złe, jest naprawdę złe. Jedynie Chrystus jest piękny i czysty w tym wszechświecie. Punkt drugi, szatan z wieściem Belzebulem, czyli panem gnojowiska. Wyobraźcie sobie, nosić takie imię, pan gnojowiska. Słowo to pochodzi od Belzebuba, co znaczy pan much. Szatan specjalizuje się w wodzeniu grzeszników, niczym much do gnoju, którym się karmią. Możecie powiedzieć, jestem dyrektorem naczelnym. Możesz się tym chlubić. Znajdujesz się tylko na wierzchołku tej kupy gnoju. To wciąż gnój. Szatan jest panem much. Specjalizuje się w wodzeniu grzeszników niczym much do gnoju, którym one się karmią. Punkt trzeci, chociaż nikt w głębi serca nie chce grzeszyć, to i tak wszyscy grzeszą. Nikt sobą nie włada. Wszyscy stali się niewolnikami grzechu. Widzimy to w 7 rozdziale listu do Rzymian. Paweł powiedział, wiem bowiem, że we mnie, to znaczy w moim ciele, nie mieszka nic dobrego, bo jest u mnie chcenie, ale dokonywania dobra brak. Nie czynię bowiem dobra, którego chcę, ale zło, którego nie chcę, to praktykuję. Lecz jeśli czego nie chcę, to czynię, to już nie ja tego dokonuję, ale grzech, który mieszka we mnie. Znajduję zatem prawo w sobie, w tym, który chce czynić dobro, to znaczy jest u mnie zło. Jeśli będziesz czynił dobro, to włączyłeś nie ten włącznik, ponieważ gdy będziesz czynił dobro, zły będzie przy tobie. Dobrze, punkt trzeci rzymski zawiera dużo światła i mówi, wołanie Pawła z determinacją w liście do Rzymian 7:24 znajduje odpowiedź w wersecie 8:2. Czytamy tam, że prawo ducha życia uwolniło nas w Chrystusie Jezusie od prawa grzechu i śmierci. Na tym polega Chrystusowa wolność, czyli jubileusz. Święci, nie wiem, czy ktoś z was uważał wcześniej, że 8 rozdział listu do Rzymian to rozdział traktujący o wolności jubileuszu. Ten rozdział mówi o życiu codziennym w rzeczywistości jubileuszu. Werset 7:24 oznajmia, nieszczęsny ja człowiek, któż mnie wyratuje od ciała tej śmierci? Bogu niech będą dzięki przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana. I dalej, bo prawo ducha życia wyzwoliło mnie w Chrystusie Jezusie od prawa grzechu i śmierci. Punkt A. Możemy zostać uwolnieni i zaznać prawdziwej wolności dopiero wtedy, gdy będziemy radowali się Chrystusem, który jest życiodajnym duchem. Tylko ci, którzy radują się Bogiem, nie popełniają grzechu i są prawdziwie wolni. Prowadzą oni życie, w którym są uwolnieni, wyzwoleni i wolni od więzów. Punkt pierwszy. Prawo ducha życia uwalnia nas od prawa grzechu i śmierci. Prawem tym jest Pan, który przeszedł przez śmierć i zmartwychwstanie i stał się życiodajnym duchem. Punkt drugi. Jeżeli nie radujemy się wystarczająco Panem, co to znaczy? Znaczy to, że musimy radować się Panem i nie tylko Nim się radować, ale radować się wystarczająco. W przeciwnym razie wiele rzeczy będzie nas zniewalać. Podejmowanie decyzji nic nie zmieni. Nieustannie musimy przychodzić do Pana, żeby się Nim karmić i radować. Przytoczone wersety o tym mówią. Bóg jest wierny, powołał nas do społeczności, do radowania się Jego Synem, Jezusem Chrystusem, naszym Panem. Księga Izajasza 55:1-2 mówi, że każdy, kto pragnie, niech przyjdzie do wód. Kto nie ma pieniędzy, niech przyjdzie i kupuje i je, bez płacenia za wino i mleko. Innymi słowy, musimy swobodnie radować się Panem, a to wyzwoli nas z niewoli wszystkiego, co wiąże się z wrogiem. Punkt trzeci. Jedynie ci, którzy radują się Bogiem, nie praktykują grzechu i są prawdziwie wolni. Punkt czwarty. Chrystus, który jest jubileuszem, uwalnia nas z ubóstwa, niewoli, ślepoty i ucisku. Niewierzący są ubodzy, ponieważ nie mają Boga, nie mają Chrystusa. Tkwią w niewoli wielu rzeczy, są ślepi i w ucisku. Wierzący też mogą tkwić w ubóstwie. Księdze Objawienia 3:17, gdy Pan pisał do kościoła w Laodycei, powiedział, ponieważ mówisz, jestem bogaty i wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, że jesteś ubogi. Mówił świętym z Laodycei, jesteście naprawdę ubodzy. Myślicie, że jesteście bogaci, ale jesteście bogaci w doktrynalne poznanie. Jesteście ubodzy co do radowania się Chrystusem jako życiem i zaopatrzeniem w życie. Nie chcemy więc być ubodzy, chcemy być bogaci względem Boga. O tym mówi Ewangelia Łukasza 12:21. Chciałbym przeczytać sąsiednie wersety. Pan powiedział przypowieść. To werset 12:16. Ziemia pewnego bogatego człowieka obficie obrodziła i rozważał w sobie samym, co mam zrobić, gdyż nie mam gdzie zebrać swoich plonów. I powiedział, oto co zrobię. Zburzę swoje spichlerze i zbuduję większe i zbiorę tam całą swoją pszenicę oraz swoje dobra. I powiem swojej duszy, duszo, masz wiele dóbr złożonych na wiele lat. Odpoczywaj, jedz, pij, wesel się. Lecz Bóg mu powiedział, głupi, tej nocy zażądają od ciebie twojej duszy, a to, co przygotowałeś, czyje będzie? Taki jest ten, kto gromadzi skarb dla siebie, a nie jest bogaty względem Boga. Święci, wszyscy musimy się modlić, Panie, uczyń mnie bogatym względem Boga. Uczyń mnie takim, kto jest bogaty względem Boga w Twoich oczach. Musimy też dać swój materialny dobytek Panu i Kościołowi przez wzgląd na Pańskie sprawy. Nie gromadźmy sobie bogactwa. Musimy być radosnymi dawcami. Bóg kocha takiego radosnego dawcę. Punkt B. Paweł dokonał wielkiego odkrycia. Święci, prawo ducha życia to wielkie odkrycie. Wielkie odkrycie. Dokonał wielkiego odkrycia, gdy otrzymał objawienie o trójjedynym Bogu, który przeszedł przez proces wcielenia, ludzkiego życia, ukrzyżowania, zmartwychwstania i wniebowstąpienia i stał się prawem ducha życia zainstalowanym w naszym duchu. Punkt C, bardzo ważny, musicie go zrozumieć. To definicja tego, czym jest prawo. Prawo ducha życia to automatycznie działająca zasada i samorzutna moc boskiego życia. To naturalna cecha i wrodzona, automatyczna funkcja boskiego życia. Tak więc prawo to automatycznie działająca zasada. Samorzutna moc to naturalna cecha, to wrodzona funkcja. Jeśli macie prawo grzechu i śmierci, to zasada działająca automatycznie, to samorzutna moc grzeszenia. Mam samych chłopców. Pamiętam, gdy byli mali, nie musiałem posyłać ich do szkoły, by nauczyli się kłamać. Oni kłamią, ponieważ w nich jest prawo grzechu i śmierci. Któregoś dnia wróciłem z pracy do domu. Chłopcy biegali za drzwiami, przez które wszedłem. Wiedziałem, że robili coś niewłaściwego, ale nie wiedziałem dokładnie co. Zapytałem ich, co robicie? Zamarli. Jakby zastygli. To on. Pokazywali palcem jeden na drugiego. Jeden z nich nie mówił prawdy. W każdym razie obaj byli nie w porządku. Żaden z nich nie był na drzewie życia, to pewne. Święci, jest w nas inne prawo. Możemy powiedzieć, że prawo grzechu i śmierci jest jak prawo ziemskiego przyciągania. Zawsze ściąga nas w dół, ciągnie nas do grzeszenia, czyni niezdolnymi do służby Bogu. W naszym duchu jednakże jest inne prawo, a mianowicie prawo ducha życia. Prawo to jest o wiele potężniejsze od prawa grzechu i śmierci. Nie powinniśmy próbować żyć dzięki mocy swej woli. Wybierać to, by dobrze czynić, być dobrym bratem, robić pewne rzeczy. Jeśli będziemy próbowali żyć dzięki mocy swej woli, to prawo grzechu i śmierci za każdym razem nas pokona.
Well,
Gdy byłem w szkole, nie zawsze byłem dobrym chłopcem. W szkole średniej. Na jednej z lekcji nauczyciel, teraz tak nie postąpicie, bo pozwą was, kazał mi stanąć w kącie i trzymać w dłoniach książki. O tak, tylko kilka książek. Myślałem, że jestem silny. No i stoję sobie. Zrobić tak, nic takiego. Ale zaczęły mi dość szybko boleć ręce. Przyciąganie ziemskie pokonało siłę mojej woli. Jest silniejsze od mocy mojej woli. Gdy opuszczałem ręce, mówił mi, trzymaj w górze, Marx. Uczył lekcję, ale patrzył do tyłu, czy trzymam ręce w górze. Gdyby jeden z was, braci, przyszedł tutaj, a ja położyłbym swój zeszyt na rękę któregoś z was, a Biblię na drugą i stalibyście za mną z tyłu, nie zrobię tego, nie martwcie się. To ręce by w końcu opadły. Przyciąganie ziemskie by was pokonało. Pokonało moc waszej woli. Podobnie prawo grzechu i śmierci zawsze pokonuje naszą wolę. Prawo to jednak nie może pokonać prawa ducha życia w naszym duchu. Musimy więc włączać codziennie to prawo. Co chwila. Punkt D. Chrześcijanin nie powinien żyć dzięki mocy swej woli, ale mocy wewnętrznego prawa ducha życia zmartwychwstania w swoim duchu. To prawo posiada największą moc, pokonuje śmierć, wykracza poza nią i ona go nie wiąże. To doprawdy wspaniałe. Punkt pierwszy. W 7 rozdziale listu do Rzymian Paweł opisuje swoje nieszczęsne próby czynienia dobra pod prawem. Potrzebował Pana jako pełnego współczucia bliźniego Samarytanina, by zatroszczył się o niego, upadłego i znękanego przez prawo grzesznika i udzielił mu siebie jako prawo ducha życia ze względu na rzeczywistość ciała Chrystusa. 10 rozdział Ewangelii Łukasza. Ten fragment błędnie się interpretuje. Mówi on o dobrym Samarytaninie. A oto pewien prawnik wstał i wystawiając go na próbę, rzekł, nauczycielu, co mam czynić, aby odziedziczyć życie wieczne? On powiedział do niego, co jest napisane w prawie, jak czytasz? Ten zaś odpowiadając, rzekł, będziesz kochał Pana, Boga swego, z całego swojego serca, całą swoją duszą, całą swoją siłą i całym swoim umysłem, a swego bliźniego jak siebie samego. Powiedział mu, słusznie odpowiedziałeś, to czyń, a będziesz miał życie. Lecz on, chcąc usprawiedliwić samego siebie, rzekł do Jezusa, a kto jest moim bliźnim? I dalej czytamy, pewien człowiek schodził z Jerozolimy do Jerycha i wpadł między bandytów. Schodził tą drogą pewien kapłan. Gdy go zobaczył, przeszedł bokiem po przeciwnej stronie. Podobnie i Lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, przeszedł bokiem po przeciwnej stronie. Ale czytamy, że pewien Samarytanin zaś, będąc w podróży, natknął się na niego, a gdy go zobaczył, zdjęło go współczucie. Teraz Pan mówi o tym Samarytaninie. Podszedł i opatrzył jego rany, polewając je oliwą i winem i wsadził go na własne zwierzę. Zawiózł do gospody i zaopiekował się nim. A nazajutrz wyjął 2 denary, dał właścicielowi gospody i powiedział, zaopiekuj się nim, a co byś wydał ponad to, oddam ci, gdy będę wracał. Jak ci się wydaje, który z tych trzech stał się bliźnim tego, który wpadł w ręce bandytów? On zaś rzekł, ten, który okazał mu miłosierdzie. Tym, który okazał mu miłosierdzie, był Samarytanin. To on był tym bliźnim. Kochaj więc swego bliźniego jak siebie samego. Samarytaninem był Pan. Kochać swego bliźniego jak siebie samego to kochać Pana Jezusa. Może poprę to fragmentem z posługi z książki Jak studiować Biblię Watchmana Nee. Mamy taką książkę. W opowieści o dobrym Samarytaninie w 10 rozdziale Ewangelii Łukasza powinniśmy skupić naszą uwagę na słowach Pana. Uczony w prawie zapytał, a kto jest moim bliźnim? Odpowiedź Pana opiera się na czymś zupełnie innym. Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Słowa siebie samego odnoszą się do uczonego w prawie, a bliźnim musi być ktoś inny niż ten uczony w prawie. Pan więc powiedział, jeśli ty, uczony w prawie, potrafisz kochać swego bliźniego tak, jak kochasz samego siebie, będziesz miał życie wieczne. Lecz on, chcąc się usprawiedliwić, zapytał Jezusa, a kto jest moim bliźnim? Myślę, że Pan Jezus każe mu kochać innych, a on chciał wiedzieć, kim są ci inni. Pan odpowiedział mu opowieścią o dobrym Samarytaninie, a pod koniec zapytał, który z tych trzech okazał się według twego zdania bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców? Uczony w prawie odpowiedział, ten, który mu okazał miłosierdzie. Jezus rzekł, idź i ty czyń podobnie. Uczony w prawie zapytał, kto jest jego bliźnim, a Pan Jezus odpowiedział pytaniem, kto był bliźnim człowieka, który wpadł w ręce zbójców. Innymi słowy, uczony w prawie był człowiekiem, który wpadł w ręce zbójców. Ten, który okazał mu miłosierdzie, był jego bliźnim. Bliźni nie oznacza żadnego człowieka. Określenie to odnosi się do Zbawiciela. Pan pokazuje uczonemu w prawie, że bliźni to sam Pan. Czyż nie jest to wspaniałe? Wielu ludzi uważa, że Pan chce, aby to oni byli Samarytanami. Nie zdają sobie sprawy, że nie mogą pójść na krzyż, by przebaczyć grzechy, ani nie mogą być wywyższeni, aby zesłać Ducha Świętego. Tylko On ma wino i oliwę. Tylko On ma zwierzę, gospodę, czyli Kościół i denary. To Jego bogactwa, których On udziela Kościołowi, by zatroszczył się o nas. Zupełnym błędem byłoby prosić człowieka, który wpadł w ręce zbójców, by był Samarytaninem. Bliźnim, o którym mówił Pan, był Samarytanin. Oznacza to, że Pan przyszedł, by być naszym bliźnim. Przyszedł, by nas zbawić, dać nam zwierzę, wino, które oznacza przebaczenie, oliwę, które oznacza życie, gospodę, która oznacza Kościół oraz denary, które symbolizują dary i łaskę. Daje nam to wszystko aż do swego powrotu. Czyż nie jest to wspaniałe? Doprawdy wspaniałe. Chwała Panu. On jest prawdziwym, dobrym Samarytaninem. Punkt drugi. Musimy zobaczyć, że grzech i śmierć są w nas prawem i że nie może go pokonać nasza silna wola. Punkt trzeci. Jeśli nie zobaczyliśmy, że grzech jest prawem i że własną wolą nigdy nie przezwyciężymy tego prawa, ugrzęźliśmy w liście do Rzymian 7. Nie chcemy ugrzęznąć w tym rozdziale. Ten rozdział opowiada o doświadczeniu Szawła z Tarsu, gdy był on niewierzącym. Większość jednak wierzących żyje w sferze tego rozdziału. Próbuje dobrze czynić, być lepszym chrześcijaninem, lepszym bratem, lepszą siostrą. Próbuje przypodobać się Bogu. To wszystko jednak to sfera rozdziału 7. Nie chcemy ugrzęznąć w tym rozdziale. Jeśli tak postąpimy, nigdy nie dojdziemy do rozdziału 8. Punkt 4. Każdemu życiu przypisane jest prawo i każde z nich jest również prawem. Boże życie to najwznioślejsze życie, a prawo tego ducha życia to najwznioślejsze prawo. Przytaczam tu Księgę Przysłów 30:19a, ponieważ ten, kto napisał te przypowieści, mówi, że pewne rzeczy są dla niego niezwykłe. Nie rozumie ich. Pierwsze to droga orła po niebie. Święci, gdy radujemy się Chrystusem jako prawem ducha życia, obieramy drogę, którą orzeł leci po niebie. Nie da się tego wytłumaczyć, ponieważ wiemy na podstawie Księgi Izajasza 40:30-31, że ci, którzy oczekują na Jahwę, nabiorą siły, wzbiją się w górę, na skrzydłach, jak orły, biegną, a nie mdleją, idą, a nie ustają. Tak więc każdemu życiu przypisane jest prawo i każde z nich jest również prawem. Punkt 5. Boskie narodziny przeniosły nas do nowej sfery, sfery boskiego życia wraz z jego prawem w naszym duchu, sfery, w której nie ma grzechu, świata ani upadłego ciała. Podpunkt A jest bardzo ważny. Poczekam, aż znajdziecie go. W tej sferze, w tej boskiej i mistycznej sferze, nowej sferze, wszelkie zwycięstwa są odnoszone samoczynnie. automatycznie, podświadomie i bez wysiłku, ponieważ to prawo Ducha Życia nas podtrzymuje, a nie nasza własna wola. Podkreśliłem sobie te słowa samoczynnie, automatycznie, podświadomie i bez wysiłku. Podpunkt B. Prawo Ducha Życia zamieszkuje w naszym duchu jako Boża obecność, Jego przemawianie, spotykanie się z Nim i udzielanie się Go. Prawo Ducha Życia zamieszkuje więc w naszym duchu i jest Bożą obecnością, Jego przemawianiem, spotykaniem się z Nim i udzielaniem się Go. Wciąż zdumiewa mnie to, jak Paweł zobaczył pojednanie w liście do Rzymian 3:25, że Pan Jezus był nie tylko arką. Nie tylko arka oznacza Pana, ale wieko też Go oznacza. Jak On to zobaczył? Musimy się Go zapytać w następnym wieku o więcej szczegółów. W każdym razie zobaczył On, że Chrystus jest nie tylko ofiarą zadośćuczynienia, lecz też miejscem zadośćuczynienia, gdzie spotykamy się z Bogiem i Nim się radujemy, gdzie mamy z Nim komunię, gdzie wlewa On w nas swoją chwałę, której symbolem są cheruby. Punkt E. Możemy współpracować z zainstalowanym i działającym wewnątrz nas prawem Ducha Życia za pośrednictwem ćwiczenia swego ducha, żeby to prawo włączać i w ten sposób radować się Chrystusem jako wolnością i codziennym życiem jubileuszu. Pojechałem do pewnej miejscowości. Tamtejsi bracia powiedzieli mi: Ed, jest tu ktoś w kościele od wielu lat. Próbował już wszystkiego. Czytać książki, uczęszczać w spotkaniach. Robił wszystko, co bracia mu powiedzieli, ale nic nie działa. Nic. Nie wiedzieli, co mu powiedzieć tej osobie. Zapytali mnie, co bym komuś takiemu powiedział. Odparłem, że odpowiedziałbym tak. Jeśli nie ćwiczysz swego ducha, to nic nie działa. Nic nie działa, jeśli nie ćwiczysz swego ducha. Musisz ćwiczyć swego ducha teraz właśnie, by dotknąć się Boga, który jest duchem. A wtedy wszystko będzie działać. Włączacie to prawo i wszystko z Bożej ekonomii w was działa. Punkt F. Poza włącznikiem, którym jest nasz duch, w żadnej mierze nie możemy zastosować w sobie przetworzonego trójjedynego Boga, niebiańskiej elektryczności, ale chwała Panu, mamy włącznik i wiemy, gdzie on jest. Bracia i siostry, to coś wielkiego. Wiemy, że mamy ludzkiego ducha i wiemy, jak go włączać, prawda? Jak włączać swego ducha. Punkt G. Najlepszym sposobem na włączanie boskiego i mistycznego prądu płynącego ducha w naszym duchu jest wezwanie imienia Pana Jezusa. Panie Jezu. O, Panie Jezu. Tak najlepiej włączać. Najlepiej. Tu nic nie poprawimy. Pierwszy list do Koryntian 12 oznajmia, nikt nie może powiedzieć, Jezus jest Panem, jak tylko w Duchu Świętym. Gdy mówimy, Panie Jezu, ćwicząc ducha i zwracając swe serce, to jesteśmy w Duchu Świętym. Czy nie wspaniałe? W liście do Rzymian 10:12-13 czytamy, bo ten sam Pan jest Panem wszystkich i jest bogaty dla wszystkich, którzy Go wzywają. To obietnica. Gdy wzywamy Pana Jezusa, staje się On naszym Panem rzeczywistości, staje się dla nas bogaty. Bo każdy, kto wezwie imienia Pana, będzie zbawiony. Nie dostępujemy zaledwie początkowego zbawienia. Jesteśmy zbawiani ustawicznie w ciągu całego życia dzięki wzywaniu imienia Pana. Punkt H. Gdy mamy kontakt z Duchem, dzięki ćwiczeniu swojego ducha, radujemy się Chrystusem, który jest niezliczonymi i bogatymi aspektami jubileuszu. Punkt I. Paweł był człowiekiem, który włączał prawo Ducha Życia dzięki służbie Bogu w swoim duchu, wypływającej z pierwszej miłości do Pana. W liście do Rzymian 1:9 powiedział: Bóg bowiem, któremu służę w moim duchu, w Ewangelii Jego Syna, jest mi świadkiem. Za każdym razem, gdy służymy, powinniśmy się modlić: Panie, chcę dzisiaj służyć w swoim duchu. Chcę być w swoim duchu, w Ewangelii Twego Syna. Do kościoła w Efezie Pan mówi: mam jedno przeciw Tobie. Nie jest źle u Ciebie, ale mam jedno przeciw Tobie. Zostawiłeś swoją pierwszą miłość. Czym jest ta pierwsza miłość? Wielu sądzi, że jest to miłość, którą mamy, gdy początkowo wchodzimy w jubileusz, gdy początkowo dotykamy Pana, który jest jubileuszem, gdy początkowo się odradzamy i zostajemy zbawieni, że to jest pierwsza miłość. I takie uczucie, kiedy Chrystus jest naszą pierwszą miłością, powinniśmy odzyskać. Nie jest źle tak mówić, ponieważ On musi przywrócić nam codzienną radość ze zbawienia, tak? Powinniśmy móc powiedzieć: kocham Cię, Panie, bardziej dzisiaj niż kiedykolwiek wcześniej w całym swym życiu. Raduję się Panem dzisiaj bardziej niż wczoraj. Punkt pierwszy. Kochać Pana pierwszą miłością, oto właściwe znaczenie. To dawać Mu pierwszeństwo we wszystkich rzeczach i sprawach i uważać Go za wszystko w swoim życiu. Dajemy Mu więc pierwszeństwo we wszystkich rzeczach. Dajemy Mu pierwszeństwo we wszystkich sprawach i mówimy: Panie, chcę, żebyś był dzisiaj wszystkim w moim życiu. Tym jest pierwsza miłość. Punkt drugi. Gdy Bóg w nas wchodzi i z nas wychodzi, to jest służbą, jaką dla Niego pełnimy. Czyż nie jest to wspaniałe? Bóg w nas wchodzi i z nas wychodzi. To jest służbą, jaką dla Niego pełnimy. Pracujemy razem z Chrystusem w kościołach, gdzie okazujemy Mu pierwszą miłość. W pieśni nad pieśniami 7:12 czytamy: rankiem pójdziemy do winnic, zobaczyć, czy kwitnie winna latorość, czy otwarły się pączki, czy granaty są w pełnym kwieciu. Tam Ci okażę swą miłość. Tam, czyli w miejscu Pańskiego dzieła, tam okazujemy Mu swą pierwszą miłość. Gdy zaczęła się więź między nią a Panem, winnice rozpraszały jej uwagę. Kazali jej strzec winnic, ale własnej winnicy nie ustrzegła. Pod koniec jednak tej księgi powiedziała razem z Panem: pójdziemy do winnic, zobaczyć, czy kwitnie latorość, czy otwarły się pączki. Rankiem pójdziemy do winnic. Potem mówi: tam Ci okażę swoją miłość. Święci, tutaj, teraz okazujemy Mu swą miłość. Razem z Nim pracujemy zgodnie z drugim listem do Koryntian 6:1. Współpracujemy z Nim za pomocą życia, które jest zdolne dopasować się do wszelkich sytuacji. Punkt trzeci. Gdy kochamy Pana pierwszą miłością, wypełniamy pierwsze dzieła. Dzieła wypływające z pierwszej miłości i ją wyrażające. Tylko takie dzieła, do których motywuje nas pierwsza miłość, są złotem, srebrem i drogocennymi kamieniami. Pan powiedział więc do kościoła w Efezie: mam jedno przeciw Tobie, że zostawiłeś swoją pierwszą miłość. Pamiętaj więc, skąd spadłeś, i nawróć się i czyń pierwsze dzieła. Jeśli zaś nie, przyjdę do Ciebie i usunę Twój świecznik z jego miejsca, jeśli się nie nawrócisz. Czyli, że będą mieli tylko łuskę spotkania jako Kościół w Efezie, pozbawioną rzeczywistości świadectwa Trójjedynego Boga, ponieważ zostawili pierwszą miłość i nie czynili pierwszych dzieł, które są owocem pierwszej miłości. Cała nasza służba powinna być owocem świeżej, witalnej pierwszej miłości do Pana. To dlatego tutaj jesteśmy, ponieważ kochamy Pana bezgranicznie. To dlatego jesteśmy na tym szkoleniu. To dlatego zrobiliśmy wszystko dla Pana, pobudzeni do tego pierwszą miłością do Niego. Przechodzimy do punktu czwartego. Czuła miłość Chrystusa przymusza nas do tego, by dla Niego żyć i umierać. Co to znaczy żyć dla Pana? czy żyć dla siebie. Nie chcemy żyć dla siebie. Chcemy, napierani przez miłość Chrystusa, żyć dla Niego. Zapisałem coś sobie na ten temat. Żyć dla siebie to sprawować nad sobą kontrolę, obierać własny kierunek, sobą rządzić, zajmować się własnymi celami. Żyć dla Pana oznacza, że chcemy stanowczo zyskać cześć podobania się Mu dzięki znajdowaniu się całkowicie pod Jego kontrolą, dawaniu się Mu kierować i rządzić, co pozwala nam dbać wyłącznie o Jego cel. Powtórzę, żyć dla Pana oznacza, że chcemy stanowczo zyskać cześć podobania się Mu dzięki znajdowaniu się całkowicie pod Jego kontrolą, dawaniu się Mu kierować i rządzić, co pozwala nam dbać wyłącznie o Jego cel. Żyć dla Pana to nie tylko żyć dla Niego, ale żyć nakierowani na Niego. Oznacza to, że żyjemy, by On uzyskał zaspokojenie. Żyjemy dla Jego celu, Jego pragnienia, upodobania, szczęścia. Nasz brat przytacza tu przykład pokarmu. Możemy podać innym pokarm, ponieważ ich kochamy, ale oni takich potraw nie muszą lubić. Albo sądzicie, że dla nich ten pokarm jest najlepszy, więc im go podajecie. Tak naprawdę to pokazuje, że jesteście nakierowani na siebie. Oni nie chcą takiego jedzenia. Chcą tego, co im odpowiada, co ich cieszy. Któregoś razu służyłem z bratem Lee. Bracia chcieli wiedzieć, czy będziemy jedli z nimi razem obiad. Czy pójdziemy razem na obiad z braćmi? Brat Lee powiedział, że to wspaniałe. I do siostry Lee, Ed, chcę, bym poszedł na obiad z braćmi. Mogę iść? Ona się zgodziła. On na to, chwała Panu. Poszliśmy. Szliśmy ulicą Ball Road, gdy byliśmy niedaleko kuchni. Jakaś siostra nas zobaczyła. O, brat Lee jest tutaj. Wróciła i przygotowała jakiś zdrowy posiłek. Nie wiem, co dokładnie. Coś, co brat Lee zazwyczaj jadł. Dzięki temu żył długo. Gdy otrzymał danie, powiedział, siostro, lubisz mnie bez objawienia. Chcę hamburgera. Ponieważ jedzą to wszyscy bracia. To był prawdopodobnie jeden hamburger na następne 5 lat. Wiecie, co przez to rozumiem. W każdym razie otrzymał wtedy hamburgera. Tak chciał, taki miał cel, tego pragnął. To go zadowoliło. Jeśli byliście wtedy nakierowani na brata Ali, musieliście dać mu hamburgera. Pomogłem mu, co chcesz? Wszystko połóż na wierzch. Był ogromny. Podaję to jako przykład. Widzicie, musimy żyć nakierowani na Pana. Żyjemy dla Jego zaspokojenia, pragnienia, celu, szczęścia, upodobania. Nie zaspokaja nas Jego przyzwalająca wola. Chcemy wypełnienia Jego doskonałej woli. Jeśli chcemy zatroszyć się o Billa Lawsona, wiem, co on najbardziej lubi. Jeśli damy mu coś innego, będzie smutny. Nie powiem wam, co on lubi. W każdym razie wiem, co on lubi i mogę go ucieszyć. Wydaje mi się, że raz tak zrobiłem. W każdym razie, jeśli zabierzecie go gdzieś, zapytajcie się, co on lubi. Powie wam, a wtedy będziecie żyć nakierowani na niego. Punkt J. Dzięki kierowaniu swego umysłu na ducha radujemy się Chrystusem jako jubileuszem. Umysł skierowany na upadłe ciało to śmierć, lecz umysł skierowany na jubileusz, na ducha, duch to nasz jubileusz. Czyż nie? Umysł skierowany na ducha to życie i pokój. Dobrze. Punkt K o kolosalnym znaczeniu. Jubileusz w liście do Rzymian 8. To stwierdzenie jest niesamowite, że jubileusz występuje w 8 rozdziale listu do Rzymian. Jubileusz stanowi rzeczywistość ciała Chrystusa, zbiorowe życie codzienne wydoskonalonych Bóg ludzi. Takie życie jest przedstawione w liście do Rzymian w rozdziałach od 12 do 16. Ta rzeczywistość w 8 rozdziale, przedstawiona w rozdziałach od 12 do 16, znajduje zwieńczenie w Nowej Jerozolimie. List do Rzymian 8 zatem znajduje się w centrum uwagi całej Biblii i stanowi centrum wszechświata. W piśmie mamy rozdział 8 listu do Rzymian. Kolejne rozdziały 9 do 11 są wtrąconymi rozdziałami na temat Bożej suwerenności i Bożego wyboru. Oznacza to, że rozdziały od 12 do 16 są bezpośrednią kontynuacją rozdziału 8. W tym rozdziale omawia się jubileusz, który jest rzeczywistością ciała Chrystusa. To zbiorowe życie codzienne wydoskonalonych Bóg ludzi, którzy żyją dzięki Chrystusowi, swemu jubileuszowi. To zbiorowe życie przedstawiają rozdziały 12 do 16. Ta rzeczywistość więc znajduje zwieńczenie w Nowej Jerozolimie. To dlatego możemy powiedzieć, że rozdział 8 znajduje się w centrum uwagi całej Biblii i stanowi centrum wszechświata. Nie będzie sprawdziano, niedobrze, może jednak ktoś się tym podzieli, gdy usiądę. Punkt pierwszy. Bóg realizuje swoją ekonomię dzięki udzielaniu się nam jako prawo ducha życia. Najpierw czyni naszego ducha życiem w wersecie 8-10 listu do Rzymian. Nasz duch jest zoe, boskim, niestworzonym, wiecznym życiem Bożym. W następnej kolejności umysł skierowany na ducha jest życiem. Potem, jeśli zaś duch tego, który wzbudził Jezusa z martwych, mieszka w was, to werset 8-11, ten, który wzbudził Chrystusa z martwych, da też zoe, da życie waszym śmiertelnym ciałom przez swego ducha, który was zamieszkuje. Punkt drugi. Prawo ducha życia czyni nas członkami ciała Chrystusa, które pełnią rozmaite funkcje. Tak więc nasze funkcje biorą się z włączania niebiańskiej elektryczności i prawa ducha życia. Punkt trzeci. Dzięki samoczynnej, automatycznie działającej w nas funkcji prawa ducha życia mamy możliwość poznawać Boga, zyskiwać Go i tym samym Go żyć. To sprawia, że zostajemy ukonstytuowani Bogiem i przez to możemy się stać Jego przyrostem oraz powiększeniem i być Jego pełnią, żeby Go wyrazić. Punkt czwarty rzymski. Żyć na co dzień jubileuszem to żyć radosnie, radując się Chrystusem. Musimy się modlić: Panie, daruj mi życie, w którym będę radować się Chrystusem. Nasze spotkania muszą odbywać się w radości z Chrystusa, lecz takie również powinno być nasze życie. Życie radowania się Bogiem, które jest naszym dziedzictwem i prawdziwą wolnością. Punkt A. Trwając w jubileuszu, spożywamy Pana Jezusa, który jest prawdziwym płodem dobrej ziemi. Obieramy Go za swoje mieszkanie, w którym odpoczywamy i zostajemy uwolnieni z niewoli grzechu i więzów prawa oraz religii. Punkt B. Możemy uwolnić się od potrójnego trudu w ludzkim życiu. Posłuchajmy, jaki to jest potrójny trud. Trudu stawania się dobrym człowiekiem. Jeśli staramy się być dobrym człowiekiem, to trud. Od takiego trudu potrzebujemy wyzwolenia. Dalej trud zamartwiania się. Nie chcę rozpamiętywać za bardzo zmartwień. Tak łatwo popaść w troski. Posłuchajmy, nawet gdy służymy Panu, możemy się zamartwiać służbą. Przykładowo, myślałem o tym, że tu wyjdę i będę się dzielił. Musiałem wzywać Pana. Panie, zbaw mnie. Tak łatwo popaść w troski. Musimy jednak polegać na Panu w służbie. Nie powinny władać nami trud troski i trud cierpienia. Jak się wyzwolić od tego potrójnego trudu? Obierać Chrystusa za radowanie się, zaspokojenie i odpoczynek. Codziennie więc musimy mówić: Panie, obieram Cię za swoje radowanie się, zaspokojenie i odpoczynek. W czwartym rozdziale listu do Filipian, słyszeliśmy to wczoraj, niech wasza wyrozumiałość będzie znana wszystkim ludziom. Pan jest blisko, o nic się nie martwcie, lecz we wszystkim przez modlitwę i proszenie z dziękczynieniem dawajcie poznać wasze prośby Bogu, a pokój Boga, który przewyższa wszelkie zrozumienie, będzie strzegł waszych serc i waszych myśli w Chrystusie Jezusie. Paweł dalej mówi, umiem być skromnie zaopatrzony i umiem obfitować w każdej rzeczy i we wszystkich rzeczach poznałem sekret. Sekret tego, jak być zadowolonym w każdych okolicznościach, ponieważ wiem, jak radować się Panem, moim odpoczynkiem, zaspokojeniem w każdych okolicznościach. Punkt C. Życie chrześcijańskie powinno być życiem pełnym radowania się Panem, życiem przepełnionym radością i chwałami. Gdy radujemy się w pełni Panem, staje się On dla nas jubileuszem. Punkt pierwszy. Zaczekam, aż znajdziecie go. To bardzo ważny punkt. Nieustanne radowanie się, dziękowanie i chwalenie Boga nadaje ton zwycięskiemu życiu. Takiego tonu powinno nabrać nasze życie chrześcijańskie, życie Kościoła. Nie znam chińskiego, wiem jedynie, jak powiedzieć Panie Jezu, kocham Cię. Nie mam jednak dobrego akcentu. Wiem jednak, że w chińskim są różne tony. Nie wiem, ile ich jest. Ile? Pięć? Cztery. My, anglojęzyczni, jesteśmy na te tony głusi. Nie słyszymy tego. Na przykład można powiedzieć ma. Ma na cztery sposoby. Możesz to powiedzieć? Co to znaczy? Matka. Dobrze. Inne znaczenie? Koń. No to można dużo się pomylić. Jeśli mówicie to w innym tonie, widzicie? Chcemy tonu zwycięskiego życia. Nie chcemy, by ton był niewłaściwy. Nie chcemy powiedzieć koń. Zawsze powinniśmy się radować, bezustannie się modlić i we wszystkim dziękować. Zachęcam do przeczytania później psalmu 50:14, wersetu i przypisu do niego. O obieraniu Pana za ofiarę dziękczynienia. Nasz brat niósł brzemię, myśmy nie obierali go za inne ofiary, ale żeby był on naszą ofiarą dziękczynienia Ojcu. Musimy przez cały czas dziękować Panu, dziękować Mu cały czas i składać Go Ojcu w ofierze dziękczynienia. Punkt drugi. Zwycięskie życie może przetrwać jedynie w warunkach dziękowania i chwalenia. Punkt D. Żyć na co dzień jubileuszem to żyć obierając Boga Chrystusa w każdych okolicznościach. Staje się On wówczas z nas podstawowym pierwiastkiem oraz centrum i prowadzi nas oraz usuwa z naszego ludzkiego życia wszelkie kłopoty. Punkt E. Paweł poznał sekret, jak żyć w sferze jubileuszu. Poznał sekret zyskiwania Chrystusa w każdych okolicznościach. Tym się dzieliliśmy. Punkt F. Skoro nad wszystkim czuwa Jego opatrzność, módlmy się, Panie, napełnij mnie, zdobądź i posiądź. Chcę się Tobą radować, niezależnie od zewnętrznych, zmiennych okoliczności. Przeczytajmy to jeszcze raz. Panie, napełnij mnie, zdobądź i posiądź. Chcę się Tobą radować, niezależnie od zewnętrznych, zmiennych okoliczności. Punkt G. Bądźmy dziś sługami i świadkami, którzy żyją na co dzień Ewangelią i głoszą ją. Chrystusa, który jest jubileuszem łaski, by zrealizować wieczną Bożą ekonomię. Nie wiem jak wy, ale ja naprawdę bardzo się radowałem społecznością na temat jubileuszu. Bardzo. Pomódlmy się z osobą obok przez minutę, potem 20 minut przeznaczymy na świadectwa. Święci, możecie złożyć świadectwo z wczorajszego poselstwa lub z niniejszego. Wybierzcie coś, czym się radowaliście. Podzielcie się czymś z nami na temat jubileuszu. Poświęcimy na to 20 minut. Pomódlmy się przez minutę z osobą obok.